Rozdział 15. Prawo zwycięstwa. Przywódcy znajdują drogę do zespołowych zwycięstw. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, co różni przywódców odnoszących zwycięstwa od tych ponoszących klęski? Czego potrzeba, by zespół ludzi działał skutecznie? Bardzo trudno jest wskazać proste kryterium odróżniania zwycięzców od przegranych. Każda sytuacja życiowa jest inna. W każdym kryzysie występują specyficzne wyzwania. Sądzę jednak, że przywódcy zwycięzcy mają jedną cechę wspólną – niechęć do akceptacji porażki. Cokolwiek innego niż zwycięstwo jest dla nich absolutnie nie do zaakceptowania i w rezultacie zawsze potrafią wskazać, co trzeba zrobić, by je osiągnąć. To była jego najlepsza godzina. Kryzysy wydają się wyzwalać najlepsze i najgorsze cechy przywódców, ponieważ w sytuacjach kryzysowych presja jest intensywna, a stawka bardzo wysoka. Tak z pewnością było podczas II wojny światowej, gdy Adolf Hitler zagroził całej Europie, chcąc ją przeobrazić zgodnie ze swoją wizją. Znalazł się jednak przeciwnik, który przeciwstawił się Hitlerowi i hordom nazistów, zdeterminowany, by zwyciężyć. Człowiekiem tym, praktykującym prawo zwycięstwa, okazał się brytyjski premier Winston Churchill, który zainspirował swój naród do stanowczego oporu i ostatecznie znalazł się wśród zwycięzców. Zanim objął urząd premiera w 1940 roku, Churchill od dawna otwarcie krytykował nazistów. W 1932 roku wydawało się, że jest ich jedynym krytykiem. Mówił wtedy: nie oszukujcie się, nie wierzcie, że Niemcy domagają się jedynie równego statusu. Oni chcą się uzbroić, a gdy już tego dokonają, zaczną żądać zwrotu utraconych terytoriów. Jako przywódca Churchill potrafił przewidzieć, na co się zanosi, i próbował przygotować swój naród do nieuchronnej konfrontacji. W następnych latach Churchill nadal publicznie krytykował nazistów, a kiedy w 1938 roku Hitler dokonał aneksji Austrii, Churchill powiedział do członków Izby Gmin: od 5 lat zwracałem uwagę Izby na te sprawy, bez większego powodzenia. Obserwowałem szybkie i nieodpowiedzialne staczanie się tej sławnej wyspy ku mrocznej przyszłości. Nadszedł już czas, byśmy się obudzili. Być może jest to ostatnia chwila, w której mamy jeszcze szansę uniknięcia wojny, ewentualnie odniesienia w niej zwycięstwa, jeśli nasze wysiłki dla jej zapobieżenia okażą się daremne. Niestety, premier Neville Chamberlain i inni przywódcy brytyjscy nie przeciwstawili się stanowczo Hitlerowi, nie byli bowiem przygotowani do działań koniecznych, by zapewniać zwycięstwa. Państwa europejskie zaczęły poddawać się nazistom. W połowie 1940 roku większa część Europy była już kontrolowana przez hitlerowskie Niemcy. I wtedy stało się coś, co pewnie zmieniło bieg historii wolnego świata. Przywództwo Wielkiej Brytanii objął 65-letni wówczas Winston Churchill, odważny lider, który przez całe życie praktykował prawo zwycięstwa. Nie ulegając groźbom nazistów, przez ponad rok Wielka Brytania samotnie stawiała czoła próbom niemieckiej inwazji na Wyspy Brytyjskie. Gdy Hitler dał do zrozumienia, że chce z Anglią pertraktować, Churchill odrzucił jego propozycję. A kiedy zaczęło się bombardowanie przez Niemców w terytorium Anglii, Brytyjczycy twardo się bronili. Churchill zaś wytrwale poszukiwał szans zwycięstwa. Churchill nie zaakceptowałby niczego mniej. Premier Churchill wielokrotnie zwracał się do swego narodu. W swoim exposé, po przyjęciu teki premiera, powiedział: mamy przed sobą wyjątkowo ciężką i trudną próbę. Wiele miesięcy cierpień i zmagań. Pytacie, jaka będzie nasza polityka? Odpowiadam: wojna na morzu, na lądzie i w powietrzu, prowadzona wszystkimi siłami, jakimi Bóg nas obdarzył. Wojna z monstrualną, ponurą tyranią, bijącą wszelkie, pożałowania godne rekordy ludzkich zbrodni i wynaturzeń. Taka jest nasza polityka. Pytacie, jaki jest nasz cel? Odpowiedź mieści się w jednym słowie. Zwycięstwo. Zwycięstwo za wszelką cenę. Zwycięstwo wbrew wszelkim formom terroru. Zwycięstwo bez względu na to, jak długa i trudna będzie droga do niego, ponieważ bez zwycięstwa nie utrzymamy się przy życiu. Równocześnie Churchill czynił wszystko, co było w jego mocy dla uniknięcia zbrojnej konfrontacji na własnym terytorium. Przerzucał wojska do strefy śródziemnomorskiej, by móc się przeciwstawić siłom Mussoliniego. Mimo nienawiści do komunizmu zawarł układ ze Stalinem i wysyłał pomoc Sowietom, nawet wtedy, gdy brytyjskie zasoby były zagrożone, a przetrwanie jego kraju wisiało na włosku. Rozwinął osobiste relacje z innym potężnym przywódcą, prezydentem Stanów Zjednoczonych, Franklinem Delano Rooseveltem. Mimo niechęci Roosevelta do udziału w wojnie, Churchill wytrwale zacieśniał z nim więzi, mając nadzieję, że przyjaźń i wzajemny szacunek zaowocują pełnowymiarowym sojuszem. W odpowiednim czasie jego wysiłki przyniosły efekty. Pewnego dnia Japończycy zbombardowali amerykańską bazę okrętów wojennych w Pearl Harbor, wciągając Stany Zjednoczone w orbitę działań wojennych. I wtedy Churchill mógł sobie powiedzieć: a więc jednak zwyciężyliśmy. Kolejny przywódca oddany sprawie zwycięstwa. Gdy starał się o pomoc Franklina D. Roosevelta, Churchill wybrał polityka praktykującego prawo zwycięstwa od dziesiątków lat. Było ono naczelną dewizą jego życia. Potrafił znaleźć drogę do zwycięstwa politycznego, pokonując chorobę hajnego Medina. Obejmując prezydenturę, wziął na siebie odpowiedzialność za wydobycie narodu amerykańskiego z kryzysu gospodarczego, Wielkiej Depresji, i z tej nieprawdopodobnie trudnej sytuacji znalazł także drogę wyjścia. W latach 30. XX wieku kraj powoli dźwigał się z upadku, w znacznej mierze dzięki jego przywództwu. W latach wojny stawka była niewątpliwie wysoka. Laureat Nagrody Pulitzera, historyk Arthur Schlesinger Jr. pisał: podczas II wojny światowej demokracja walczyła o życie. W 1941 roku na całej kuli ziemskiej pozostało już tylko kilkanaście państw demokratycznych. Pojawili się jednak przywódcy wielkiego formatu, zdolni podjąć to wyzwanie. To właśnie sojusz Roosevelta z Churchillem reprezentował ten najwyższy poziom. Kiedy brytyjski premier mobilizował Anglików, prezydent Stanów Zjednoczonych czynił to samo w Ameryce, jednocząc swój naród wokół wspólnego celu, jak nikt nigdy przed nim i po nim. Dla Churchilla i Roosevelta nie było innej opcji prócz zwycięstwa. Gdyby ci ludzie zaakceptowali cokolwiek innego, świat wyglądałby dziś zupełnie inaczej. Schlesinger pisał: spójrzmy na nasz świat dzisiaj. Nie jest to świat Adolfa Hitlera. Jego tysiącletnia rzesza przetrwała zaledwie kilkanaście lat. Nie jest to również świat Józefa Stalina. Jego koszmarna wizja załamała się na naszych oczach pod ciężarem własnej niedorzeczności. Gdyby nie Churchill i Wielka Brytania, cała Europa by padła. Gdyby nie Roosevelt i Stany Zjednoczone, być może nigdy nie odzyskałaby wolności. Nawet ktoś taki jak Adolf Hitler wraz z całą armią III Rzeszy nie oparł się dwóm przywódcom oddanym bez reszty prawu zwycięstwa.